Tomasz Olszewski, dzień dobry. Czas na komentarze w Radiu Gdańsk. Dzisiaj zastępczo, ale komentatorzy nie zastępczo. W kolejności alfabetycznej Artur Górski, Gazeta Gdańska i magazyn Solidarność.
Dzień dobry.
Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień 4 czerwca 89 roku. To dzień dobry, czy dzień nie do końca dobry, bo mamy wielogłos podczas tych obchodów. Zresztą niektóre obchody można uznać za takie, jak złośliwi mówią, obchody z daleka. Jakie jest wasze zdanie? Powinniśmy to świętować, celebrować, czy też 3 lata później, tak jak powiedział Jan Olszewski, raczej święto żałoby po tym 92.
Dwie daty się zbiegły, czyli 4 czerwca 89, 4 czerwca 92. Dla obie te daty to pewnego rodzaju doświadczenie pokoleniowe. Co do tych pierwszej z tych dat, no to cóż, dyskusja będzie trwała. Dyskusja będzie trwała i zasadzała się przede wszystkim na tym, czy ówczesna opozycja mogła więcej uzyskać, dając do okrągłego stołu, i będzie to niekończąca się debata, chyba publiczna. My jej nie rozstrzygniemy. To jest kwestia też geopolityki, tego, co się właściwie działo na arenie międzynarodowej. Ja bym tylko polemizował z jednym zdaniem, że były to wolne wybory, częściowo wolne wybory. Był to efekt pewnego układu, który w znacznej mierze konserwował ancien reżim, pozostawiając resorty siłowe w rękach generałów Siwickiego i Jaruzelskiego. Zresztą później Jaruzelski został prezydentem Polski. A co do rządu Jana Olszewskiego, cóż, dla części prawicy bynajmniej będzie to taka data symboliczna upadku pierwszego wyłonionego w demokratycznych wyborach rządu.
Ja mam pytanie do tych, którzy twierdzą, że można było inaczej niż tak jak zrobiono to 4 czerwca, w pewnym sensie układając się rzeczywiście z ustępującą władzą, to pytam się, w jaki sposób można było to zrobić, bo jedyny sposób, jaki my znamy z różnych przypadków historycznych, jest taki, że polałaby się krew. Krwi u nas pod dostatkiem i rzeczywiście ona się lała przez wiele wieków, przez wiele lat, nawet w tym okresie powojennym. Więc pytam, czy jeszcze tej krwi chcielibyśmy? Dla mnie to jednak, tak jak dla wielu Polaków, był to rzeczywiście pierwszy krok do wolności. Powiedziałabym tym słynnym, że mały krok, a jednak wielki dla ludzkości, tak jak było z Księżycem. I wydaje mi się, że w tym przypadku też mogę powiedzieć, że był to mały krok w polityce, ale jednak wielki krok dla Polski.
To, że wybory były częściowo wolne, a nie wolne całkowicie. To, że u władzy, to, że prezydentem został generał Jaruzelski, a generał Kiszczak odgrywał ważną rolę w rządzie. A to był jakiś koszt tej pokojowej rewolucji, którą udało nam się po raz pierwszy w historii przeprowadzić. Oczywiście możemy skupiać się na tym, że wychodząc z idealistycznego punktu widzenia, że to nie zostało zrobione optymalnie na 100%. Natomiast każdy kompromis, jeżeli ma być kompromisem, zawiera właśnie rozmaite ustępstwa. Ja uważam, że to jest data, która w polskiej historii to jest dzień, który dobrze będzie wspominany przez historyków.
O przelanej krwi to chyba trochę przesada jednak, jeśli chodzi o argument, bo tak naprawdę po 89 roku tak naprawdę tylko jeden kraj miał problem właśnie taki z przelaniem krwi, czyli Rumunia. Pozostałe jakoś weszły w tą transformację w miarę delikatnie, natomiast ja byłbym daleki od takiego naznaczenia w zależności od sytuacji politycznej, tak? Bo dojdziemy do takiego paradoksu, że za chwilę Chrzest Polski i rocznica 1050-lecia będzie traktowana też trochę z przymrużeniem oka, bo przecież Rzeczpospolita nie zawsze była państwem sprawiedliwym i wtedy, a potem zniknęła pod zaborami, więc tak naprawdę no, możemy pójść za daleko w tej ocenie, jeżeli oceniamy tylko i wyłącznie z punktu widzenia danej polityki, danego momentu, w którym historycznego, w którym jesteśmy. Także brałbym trochę szerszą optykę niż tylko chwilowe animozje między politykami.
Znaczy, przejąć władzę wtedy nie można było w żaden inny sposób. Ja sobie nie wyobrażam, tylko jak w sposób siłowy. No, nie wiem, i nie znajduję żadnego polityka z prawej strony.
Władzę w sposób siłowy, kiedy się ma mniejszą siłę niż reżim
komunistyczny. No więc właśnie,
wtedy
więc
miał.
pozostańmy przy tych swoich odmiennych zdaniach. Do tego już się przyzwyczailiśmy, że co Polak, to inne spojrzenie. Jest mi o tyle przykro, że jednak ja uważam, że jest to ważny dzień w historii Polski, że jest to dzień pozytywny i powinniśmy
ten dzień... To nie kończymy tego tematu, ale musimy zrobić krótką przerwę.
Świętować.
Powracamy do komentarzy. Artur Górski, Krzysztof Katka, Andrzej Urbański, Ryszarda Wojciechowska, Tomasz Olszewski. Nasz słuchacz, pan Wojtek, pisze: proszę państwa, właśnie naprawdę 25 października 2015 roku skończyła się komuna. Teraz należy wspierać dobre ustawy bardzo kompetentnego rządu, bo tak zdecydował naród. A będzie już tylko lepiej, choć do naprawienia od 89 roku jest prawie wszystko. Teraz złodziejaszków, ignorantów, kłamców trzeba rozliczyć i dalej naprawiać. Pisze pan Wojtek. Ja mam tutaj...
Ja tylko dodam, że tak zdecydowało 18% narodu. Ale tego, który ma prawo głosować.
Ale ja tutaj mam... Gazeta Wyborcza z okazji 4 czerwca dołączyła pierwsze wydanie Gazety Wyborczej z 89 roku.
Jeszcze ze znaczkiem Solidarności.
Tak, tutaj jest wybory 89, nasi kandydaci. I teraz zajrzyjmy do okręgu gdańskiego. Senat. Lech Kaczyński, lat 40, doktor prawa pracy, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego. I tutaj cała droga jakby życiowa Lecha Kaczyńskiego. Natomiast wypowiedź bardzo ciekawa na koniec tej, cytat z Lecha Kaczyńskiego. Celem mym jest państwo praworządne, w którym prawo będzie równie wiążące dla władzy i dla obywateli, choć nie powinno to być państwo bezradne.
No proszę, czyli aktualne słowa do dnia dzisiejszego. A co do rozlewu krwi...
Tylko interpretacja,
ale i sposobu, ja jednak dwoma zdaniami spuentuję, co już powiedziałaś. Czechy, Wacław Havel, Karel, który stojący na placu Wacława i wywiatujący tłum i śpiewający hymn jeszcze wówczas Czechosłowacji. Tak to można było zrobić. Co do pokojowej rewolucji, przypomnę księdza Suchowolca, zabitego ciosem karate w styczniu 89. Księdza Niedzielaka, księdza Suchowolca, zabitego na białostockich Dojlidach, czy w końcu księdza Zycha w Krynicy Morskiej. Także to nie była taka do końca pokojowa rewolucja, a właściwie była to rewolucja reglamentowana. Rzeczywiście efekt układu. Na szczęście w Polsce nie trzeba było wymyślać opozycji. Ona była słaba, legitymizowana nieco przez strajki majowo-sierpniowe, ale słaba. Za to w Bułgarii w ogóle nie było i trzeba było ją wymyślić. Co do Rumunii i Nikolae Ceausescu, tam akurat agenci KGB go obalili. Ofiar było kilkaset. Tyle.
Nie, to jest taki spór publicystyczny. Co by było, gdyby tak? To
trochę historii, trochę polityki.
Z takim 81 rokiem, czy Ruscy mogli wejść, czy nie mogli wejść.
Mieliśmy armię radziecką bardzo liczną na terenie kraju. To nie była taka prosta sprawa, jak dzisiaj się wydaje. W sobotę bodajże była manifestacja przed domem Lecha Wałęsy. Lech Wałęsa wyszedł do protestujących i tam...
Z białą flagą.
Okej, dobrze, no to możesz tak oceniać.
No ja opisuję sytuację, nie oceniam wcale. Ten gest akurat szanuję, bo wszedł w interakcję, zaczął rozmawiać z tymi ludźmi. To,
tak, ale kto mu zarzucał, że on jest zdrajcą interesu narodowego? Zarzucał mu człowiek, akurat znam, bo to jest polityk z Kaszub, zarzucał mu człowiek, który w latach 80. prowadził bar z przekąskami, bar z piwem i sklep kolonialny, gdzie sprzedawał kawę. To chcę powiedzieć o tym, że dzisiaj bardzo łatwo jest wskazywać na osoby, które działały w opozycji i wykazywać, ile one popełniały błędów, prawda? Gdy samemu, czy osoby, które to czynią, niekoniecznie uczestniczyły.
Możemy oczywiście otworzyć spór.
To nasz słuchacz, ja w takim razie może to pana Tomka, naszego słuchacza, zacytuję. Witam, ale ci, co w stanie wojennym siedzieli u mamy za szafą w schronie przeciwatomowym we Francji, wołają teraz krwi. Nie widzą, co Stalin i Breżniew robili, a Amerykanie milczą, nawet Reagan przemilczał, pisze pan Tomek.
I Reagan z Gorbaczowem ustalali ten plan gry. Pięciokrotnie się spotkali od 1986 roku. Rok przed transformacją była zgoda na zjednoczenie Niemiec, która już przesądziła odejście na tym przynajmniej etapie od układu jałtańsko-poczdamskiego.
Jeszcze wybory w połowie wolne, ale okazuje się, że...
W jednej trzeciej, ile pamiętam,
w jednej trzeciej, ale 5%. Kandydował w tych pierwszych wyborach Jarosław Kaczyński z okręgu elbląskiego. Kandydował Lech Kaczyński tutaj, o czym wspomnieliśmy. Kandydowało też, jak sądzę, wielu czołowych działaczy PiSu. Najbardziej przykre jest to, że przez wiele lat po 89 roku nie toczyliśmy tak ostrego sporu o tym, czym jest 4 czerwca dla nas i dopiero teraz, kiedy właściwie nastąpił ten podział na dwa plemiona, ten 4 czerwca znowu wprzęga się do polityki. I to jest nieuczciwe.
Nie pozwolę, że z sobą nie zgodzę. Ten spór trwał właściwie już od 5 czerwca. Ale... Od tego, jak manipulowano ordynacją wyborczą, by uratować listę krajową czy kandydatów z tejże listy krajowej. Ten spór od tego się już zaczął.
To ale żaden tak, z kandydatów że... wtedy, którzy weszli do Senatu na przykład, żaden nie zrezygnował i nie powiedział, ale ja nie w tym nie biorę udział, bo to jest szwindel, bo to jest manipulacja.
Ale były partie, które też nawoływały do bojkotu, jak PPS, Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość, czy biorący udział poza OKP Siła Nowicki ze swoim Stronnictwem Pracy, no, które rzeczywiście było pewnego rodzaju efemerydą. Ale to nie było jednorodne, nie było tylko OKP wówczas na scenie politycznej, a z drugiej strony jeszcze zapominam o jednym bardzo ważnym fakcie, czyli o początku tej transformacji, czyli o 88 i ustawach rządu Rakowskiego, które otworzyły właściwie wolnorynkowe reformy.
Istotą tego sporu jest to, czy Polska zaczęła być krajem wolnym i demokratycznym w 89 roku, czy ona zaczęła być krajem wolnym i demokratycznym dopiero jesienią 2015 roku, kiedy zaczął rządzić PiS. Wersja PiSu jest taka, że dopiero oni przynieśli czy przynoszą prawdziwą wolność. I to jest spór czysto polityczny, argumenty historyczne nie mają większego
znaczenia. Ja jeszcze chciałem argument historyczny zacytować. Tego pierwszego właśnie numeru Gazety Wyborczej 8 maja 1989 roku wydanego. Będą nas skreślać, PZPR. I w piątek zakończyła się Krajowa Konferencja Delegatów PZPR i teraz tak. Generał Jaruzelski zapowiedział ustawę o przebaczeniu, ale nie rehabilitacji. Sprzecznych z prawem czynów popełnionych z pobudek politycznych od sierpnia 1980 roku do dziś. Jaruzelski zażądał też, by opozycja konstruktywna odcięła się od ekstremy. Premier Rakowski potępił w czambuł całą opozycję za przepisanie programu niemal żywcem z uchwał PZPR.
To jest trochę tak, jak na generałem Jaruzelskim dzisiaj nie będę się jakby pochylał w sposób szczególny, bo już człowiek nie żyje. Natomiast to jest tak jak z pytaniem i z debatami publicznymi, które dotyczyły, czy Jaruzelski był zdrajcą, czy był bohaterem. Spór o 4 czerwca. Podejrzewam, że póki będziemy mieli lekcję historii, będzie trwał i póki będziemy mieli pamięć historyczną, będzie trwał. Dla 20-latków spór o 4 czerwca to jest tak jak dla nas pytanie o 39 rok. Dla historyków ważny, dla współczesnego człowieka, który zastanawia się, jak utrzymać rodzinę, jest on mniej istotny. Oczywiście ważne jest, żeby wsłuchiwać się w argumenty prawdziwe, tak? Żeby ta historia była, żebyśmy wyciągali z tej historii prawdę, a nie żebyśmy tylko wyciągali fragmenty, które są potrzebne do koniunkturalnych jakichś interesów,
ale
również politycznych.
Ale kto ma nam tę prawdę serwować?
Wszystko się kręci
wokół polityki. Historycy
i póki tak będziemy
przypisywani są też do określonych opcji politycznych, więc ja nie wiem, kto ma nam tę prawdę serwować. Ja myślę, że po prostu ktoś, kto pamięta 89 rok, a ja już byłam dorosłym człowiekiem, nie jak wielu polityków, którzy mieli po 5 lat
ale
i próbują
z nas tutaj
dzisiaj
pamięta
formułować pewne
rok.
Tezy na ten temat. Znaczy, ja sobie mogę wyrobić własną prawdę, obserwując to, co się działo ostatnie lata komuny jeszcze i ten klimat pamiętam i pamiętam 89 rok, znaczy, więc tylko tak, ponieważ prawda jest dzisiaj zawłaszczona przez politykę.
Tutaj a propos 20-latków, o których wspomniał Andrzej, rocznik 91, tak pisze do nas. To, co było po 4 czerwca 1989 roku, to inna sprawa, ale jako człowiek żyjący tylko w demokratycznej Polsce, dziękuję za ten kompromis, którego często teraz brak w aktualnych wydarzeniach politycznych. Rocznik 1991.
Znaczy, jak się patrzy na ludzi młodych, którzy korzystają z dobrodziejstw dzisiejszego czasu, to rzeczywiście oni powinni dziękować wszystkim, którzy w tym procesie uczestniczyli. I tutaj nie ma wątpliwości, że młodzi ludzie, którzy mają możliwość wyjeżdżania za granicę, którzy mają możliwość kształcenia się takiego jak chce, oczywiście uzależnionego od środków i tutaj jeżeli wejdziemy w to, kto ile ma, to jakby znowu zamkniemy dyskusję, że jednym, nawet tym, którzy byli beneficjentami tego, tak, kto był beneficjentem 89 roku, tak, kto na tym zyskał najwięcej, bo jak się patrzy na emerytów na przykład dzisiaj, no to jedni mają, drudzy nie mają w ogóle i mają pretensje do tego. Tymi emerytami są również politycy, którzy wówczas walczyli o tą wolność i o demokrację, tak? I jedni są szczęśliwi, drudzy nie. Więc ta różnorodność, to rozwarstwienie jakby w narodzie jest. I tutaj oczywiście walka była o solidarność, o o jakąś sprawiedliwość. Tymczasem dzisiaj widzimy, że tej sprawiedliwości, solidarności nie ma, ale to nie dlatego, że gdzieś tam popełniono błędy, tylko dlatego, że dzisiaj też nie ma tej solidarności między ludźmi, tak? I może warto do tych wartości wrócić i tak budować tą
kształt. W ostatnich tygodniach, ale też wcześniej przy okazji strajków w służbie zdrowia, no, widać rzecz niebywałą. Lekarze, którzy, no powiedzmy sobie, słusznie zarabiają więcej, ale zarabiają, potrafią zarabiać 10 razy więcej niż pielęgniarki, oni nie wspierają, albo wspierają w wyjątkowych przypadkach protest pielęgniarek, więc tej solidarności nie ma nawet na poziomie jednego zakładu pracy.
Ale no to ja nie wiem, transformacja poszła w pewnym kierunku, prawda? W kierunku neoliberalnym. O dziwo, związek zawodowy temu patronował. To jest pewnego rodzaju kuriozum, tak samo jak i gdańscy związkowcy wiatujący na cześć
Margaret Thatcher. Związek zawodowy Solidarność,
tak, no tak, bo to był ten wybór. Dopiero właściwie Alojzy Pieczyk w 1993 roku ten parasol ściągnął, składając wniosek o odwołanie rządu Hanny Suchockiej. To jest kuriozalne, że właściwie nie byliśmy przygotowani też, czy opozycja nie była przygotowana na te zadania, które przed nią stanęły i daliśmy sobie wmówić pewną ścieżkę, którą zaproponował Jeffrey Sachs w rozmowach z Geremkiem Michnikiem. Obaj nie byli ekonomistami. To był początek tego końca Solidarności, końca solidaryzmu.
Ja tylko powiem, ile kosztowała ta pierwsza gazeta wyborcza 8 maja 1989 roku. Cena 50 zł.
I galopująca inflacja.
To jeszcze były stare.
Przed
później
denominacją.
Mieliśmy galopującą inflację i też utrzymywany sztucznie przez półtorej roku kurs dolara, co skutecznie wydrenowało oszczędności Polaków, którzy mieli szczęście czy nieszczęście, trzyma się właśnie w walutach obcych. Także jedna z kosztów tej transformacji.
Nie możemy zgubić transformacji oczywiście, która u nas przebiegała chwilami
bardzo
w sposób
brutalnie,
makabryczny,
bardzo brutalny.
I nawet ci, którzy stali wówczas, byli oślepieni, że tak powiem, tą polityką neoliberalną, biją się dzisiaj w piersi i mówi, byliśmy głusi, byliśmy ślepi i próbują, że tak powiem, pewien rozrachunek robić. Jest trochę późno na to, żeby, bo mleko się rozlało i rzeczywiście wiele grup społecznych zostało, no przecież te słynne likwidacje PGR-ów przecież, jakie zło
likwidacja
wprowadziły.
Wielu zakładów pracy tak naprawdę po to, żeby sprzedać grunt.
Kto pamięta lata
90.
Samobójstwa przecież ludzi. No, naprawdę, ta transformacja, ona się kładzie cieniem na 4 czerwca. Ale ja myślałam, że my mówimy tutaj o samym 4 czerwca i o tym, że jednak dokonano olbrzymiego skoku w stronę wolności.
Ale
transformacja jest zupełnie czym innym.
Odpowiedzialność polityków, oczywiście były błędy, także polityczne. Natomiast niemożliwe jest przejście bez kosztów, bez drastycznych wydarzeń. Niemożliwe jest przejście bez zbyt drastycznych sytuacji.
Widzimy chociażby Ukrainę, która zaczynała niewiele później od nas, prawda, w jakim miejscu jest dzisiaj, w jakim miejscu jest
systemu komunistycznego.
Ukraina jest częstym argumentem. Ukraina jest w stanie wojny. Ale jest rządzona przez oligarchię. To jest kraj toczony. To jest właściwie państwo, które jest...
Skorumpowane państwo.
No właśnie, to jest twór, który przypomina mi nieco w mniejszej skali Kosowo.
Mówią, że można było inaczej. Wszyscy już w Polsce mówią, że można było inaczej poza Leszkiem Balcerowiczem. I co do tego nie ma wątpliwości.
Ale to nie zaczęło się dyskutować. To trwa.
Mało tego, Leszek Balcerowicz do dzisiaj nie rozumie, że jednak po prostu naród... I tu naród poniósł, powiedziałabym, w części bardzo dużo.
My też nie potrafimy doceniać tego, co się zmienia jakby na lepsze. Kilkanaście lat temu mieliśmy gigantyczne bezrobocie. Dzisiaj tego bezrobocia prawie,
ale
że nie ma.
Ale cały świat
kilka milionów ludzi jest za granicą, więc to...
Kilkaset tysięcy.
Jedno zdanie. Leszek Balcerowicz nie był członkiem Solidarności, był członkiem PZPR i pracował w SG PiS, czyli Szkole Głównej Planowania i Statystyki, zarządzał gospodarką centralnie planowaną.
Ale był wybrany głosami członków Solidarności.
Tomasz Olszewski, witam ponownie. Powracamy do komentarzy. Artur Górski, Gazeta Gdańska i magazyn Solidarność. Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Andrzej Urbański, Centrum Aktywizacji, Opieki i Aktywizacji Seniorów. I Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki. Czy ten czwarty już możemy zostawić? Bo jedna rzecz mi przyszła do głowy w związku z tym. Czy państwo zwrócili uwagę na to, że jeszcze jeden głos się pojawiał bardzo często w dyskusji w ocenie 4 czerwca roku 89? To był głos Lecha Kaczyńskiego. I to przywoływany przez tych, którzy wcześniej jakby tak nie słynęli jakby z uznania dla jego poglądów i dla jego wręcz osiągnięć. I to jest dla mnie charakterystyczne, że być może przesuwa się pewna granica rozumienia, no, a może uznania pewnych zasług, które były, a w doraźnej walce politycznej ulegają po prostu erozji, a czasami po prostu wręcz no, inflacji, nie wiem jak to nazwać.
Ale też powiedzmy sobie szczerze, że Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość w 2005 roku różniły się bardzo nieznacznie. Później te różnice były bardzo mocno akcentowane przez oba obozy po to, żeby mogły się rozepchnąć na scenie politycznej i to obu partiom wyszło na dobre. A nawet dzisiaj, jak spojrzymy na to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, no ja czytałem wczoraj program Platformy z jesieni ubiegłego roku i właściwie tam kilka punktów jest bardzo podobnych. Oczywiście nie było 500+, ale był program mieszkań na wynajem, w szczegółach pewnie inny, ale rząd PiS-u robi mniej więcej coś podobnego. Platforma obiecywała, że wprowadzi minimalną stawkę 12 zł za godzinę. To ostatnio zostało zrobione przez PiS, więc... bardzo głośno jest o rozmaitych różnicach ideologicznych, o takich sporach, które są rozmuchiwane do większych rozmiarów, niż one rzeczywiście znaczą.
No tak, ale Platforma nie broni się tym, że miała 8 lat. I tu rzeczywiście jest ta cienkość pewna i można odbijać piłeczkę, że ten program właściwie, który jest, tak jak mówisz, zbliżony do tego, co ma PiS, pojawił się dopiero w 8 roku, tak, ale... czyli w kampanii wyborczej. Nie, ale tu jest pewna cienkość i nie uciekniemy od tego, po prostu, wiesz...
Na przykład program rozwiązania problemów w energetyce. PiS zrobił, moim zdaniem, niedobrą rzecz, także z punktu widzenia Pomorza, czyli zaangażował spółki energetyczne, także Energę, w ratowanie górnictwa. Platforma rok temu miała dokładnie taki sam pomysł.
Tę samą drogą.
Tak,
to,
więc
tak,
jest wiele podobieństw.
Ale wracając do słów Lecha Kaczyńskiego, bo o to Tomku pytałeś, rzeczywiście warto czasami się pochylić nad ludźmi, których nie ma, a byli ludźmi, którzy mieli wpływ na nasz los. Ja często się odwołuję chociażby do słów Stefana Kardynała Wyszyńskiego i zdarza mi się sięgać do jego przemyśleń, nie tylko do zapisków więziennych, ale też do kazania na Jasnej Górze w sierpniu 80 roku, gdzie mówił o suwerenności, gdzie mówił o odpowiedzialności za państwo. To słynne kazanie, które było przez cenzurę okrojone i wzbudziło dyskusję wśród stoczniowców, właściwie o czym prymas mówi. Ale warto
warto też chyba przypomnieć, że tak naprawdę pierwsze, po 89 wolne wybory to był rok 91, a nie 89. 89 to był ten układ, którego trudno jakby historycznie, któremu historycznie trudno zaprzeczyć. Natomiast też zwróćmy
uwagę. One były do Senatu, prawda?
W maju 90 roku były wyborami już, gdzie startowały różne listy.
Ale i te 35% na listach do Sejmu, też to co miała opozycja wziąć, to
część
zabrała.
Opozycji, to była część opozycji. Ale chciałem tylko powiedzieć, doproszona przez Kiszczaka do
ten układ 89, potem 91, 92, Jan Olszewski, odwołanie, tak? Przecież to się działo, tak? To były te pierwsze lata transformacji, które wcale nie były takie proste. Tak? Tak samo jak nieproste był ten czas, o którym już tutaj była mowa, to ten czas też był taki trudny, tak? bo to były dramatyczne chwile. Tak? Pamiętamy wystąpienie Jana Olszewskiego, który można powiedzieć ze łzami w oczach mówił.
Że nie będzie się wstydził wyjść na ulicę tego miasta.
Tak. Niestety, dopóki politycy będą końmi, którzy powożą ten powóz zwany historią, to tak po prostu będzie.
Propos Jana Olszewskiego, mecenas znany z obrony działaczy skazywanych albo oskarżanych przez komunistyczne władze, a mamy do czynienia tutaj z pewnym sędzią na naszym regionie. Prawie 8 lat temu, prawda, wpadł podczas przyjęcia 10 tysięcy złotych łapówki. Pieniądze zapłacił współpracujący z policją skazany za przestępstwa gospodarcze przedsiębiorca z Kościerzyny. Według aktu oskarżenia, który trafił do Sądu Rejonowego w Koszalinie, mężczyzna przez 10 lat opłacał się sędziemu, który w zamian odraczał wykonanie kary. W sumie miał przekazać prawnikowi 100 tysięcy złotych i ten sędzia od 8 lat zawieszony otrzymuje wynagrodzenie obniżone, co prawda, jak mówi rzecznik sądu, no bo przecież domniemanie niewinności, dostał 500 000 złotych w ciągu 8 lat. Czy ktokolwiek jest w stanie bronić naszego wymiaru sprawiedliwości? Czy możemy założyć, że to jest odosobniony wypadek w związku z tym, że to trwa 8 lat, czy że jednak takich przypadków może być więcej?
Podobny przypadek mamy w prokuraturze w naszym okręgu. Jest również jeden prokurator zawieszony i pobiera wynagrodzenie przez wiele, wiele lat. To są przykłady na to, jak pewna grupa zawodowa wywalczyła sobie przywileje, które właśnie doprowadzają do tego typu wynaturzeń.
Ale nie dziwmy się temu, jeśli my mówimy o grupie zawodowej, czy kaście prawników, zresztą zamkniętej, hermetycznej i wręcz, jeśli chodzi o notariat, do niedawna kompletnie niedostępnej dla ludzi spoza tego kręgu, ale to nazwijmy to zepsucie wymiaru sprawiedliwości tkwiło jego źródła. Przypomnę, że głównym autorem kodeksu karnego był Igor Andrzejew, człowiek, pod którego podpis wraz z podpisem Benjamina Weissblecha widnieje pod wyrokiem śmierci na Fieldorfa, Nila. Przypomnę o takich ludziach jak Kryże, sędzia Kryże, ojciec, później też syn, który był wiceministrem sprawiedliwości i doprawdy nie znajduje wytłumaczenia.
W jakim rządzie?
W rządzie LPR-u, PiSu i Samoobrony i do dzisiaj nie znam odpowiedzi, dlaczegoż to sędzia Kryże był akurat tam wiceministrem w tymże rządzie.
Są zaszłości historyczne, natomiast one nie są sędzi Milewskim,
czyli sędzi na telefon, który układa skład orzekający na wyniku prowokacji dziennikarskiej się okazało, że jest w stanie to robić. I możemy takich przykładów sypać jak z rękawa. Przypomnę księdza, przepraszam bardzo, odpowiedzialnego za skazywanie również opozycjonistów za drakońskie wyroki sędziego Zieniuka, który jako jedyny sędzia opuścił wymiar sprawiedliwości w 1998 roku na podstawie AWS-owskiej ustawy. To środowisko, wbrew temu, co mówił prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz, to pana profesora bardzo szanuję, jest to jeden z tych profesorów, do którego wykłady uczęszczałem, ono się nie dokonało samooczyszczenia i to jest ten problem.
Mówimy o 10 tysiącach sędziów w Polsce, bo tyle jest. Ja mam nadzieję, że to są jednostkowe przypadki, zawsze czarne owce się
zdarzają.
To jest dla mnie poza wszelką dyskusją, że jest to haniebne i właściwie to, co zrobiło tutaj środowisko prawnicze, to kopnęło siebie samo w żołądek, dlatego że jest to woda na młyn dla Ziobry, który odczytuje te wszystkie sondaże Polaków, sondaże i różne opinie wskazujące na to, że Polacy bardzo źle myślą o wymiarze sprawiedliwości w Polsce. I jest to woda na młyn na to, żeby robić porządek taki, jak minister Ziobro chciałby.
W czerwcu ma zapaść wyrok w tej sprawie. Jestem ciekaw, czy na przykład istnieje możliwość, żeby minister Ziobro wystąpił do pana sędziego o zwrot tych 50,5 miliona złotych, które otrzymywał.
Wystąpić może, natomiast nie ma szans na odzyskanie tych pieniędzy, ponieważ przepisy są takie, że sędzia ma prawo otrzymywać wynagrodzenie, więc to będzie zostanie uznane jako zgodne z kodeksem
pracy. Jeszcze uda się przedłużyć postępowanie do emerytury tego sędziego wtedy.
Dramat polega na tym, że sędzia Janusz K. występuje, jak tutaj przyglądałem, takie artykuły różne, które się pojawiały od wielu lat na pierwszych stronach gazet. To nie jest osoba, która to środowisko stawia w dosyć dwuznacznej sytuacji. Znalazłem artykuł z 2012 roku, 2014. Tam się cały czas przewija Janusz K., który jakoś dziwnym trafem nie może być przez skazany prawomocnie, zawieszony w prawach. To jest zastanawiające, że tak jak tu było powiedziane, 10 tysięcy ludzi, którzy w tym zawodzie pracuje i przecież są odpowiednie gremia dyscyplinujące pewne zachowania, a mówi się też o niezależności sędziów. Tak dużo mówi się o tym, że sędziowie są niezależni, niezawiśli. No więc to jest to środowisko, które według mnie rzeczywiście nie zostało rozliczone i ta patologia, która jednostkowo gdzieś występuje, ona powinna być szybko ucinana, a nie sprawy ciągnące się wiele lat, wiele dziesiątek lat. Bo potem ci ludzie skazują lub nie skazują przestępców, tak?
Nie wiem, w jaki sposób, przepraszam, Andrzej, miałoby to znowu być rozliczone. Czy ktoś, kto żył w komunie i pracował w sądownictwie w komunie, to znaczy, że od razu jest to złodziej, hochsztapler i ale taki, który jest skażony
ja
na korupcję.
O wszystkich. Ja mówię o konkretnych sytuacjach.
No więc właśnie, to nie mnóżmy. Złodziejstwo i korupcja nie są przypisane, określonym systemom, tylko określonym ludziom.
Przypadek kuratora sądowego. Jesteśmy w tym samym środowisku, prawda? Gdyby nie to, że kurator sądowy napisał, że pan Marcin P. wywiązał się wobec swoich zobowiązań po skazaniu, to pan Marcin P. nie mógłby ponad 800 milionów wyłudzić od Amber Gold.
Ale to dziwne, że ten właśnie prokurator tam bierze też udział w tym. Natomiast ja powiem jeszcze jedną kuriozalną rzecz. Tak? W Gliwicach jest notariusz, który ma 93 wyroki i on powoduje, że wiele ludzi wśród tych osób, które są poszkodowane, które chciały popełnić też samobójstwo. To są ludzie, których dotyka problem, tak? Problem życiowy. Brak jakichkolwiek decyzji. Tak? No notariusz, który sprawy załatwia, ma 90 wyroków w zawieszeniu i funkcjonuje dalej. tak nie może być w państwie prawa.
Ja mówiłem o prokuratorze. To rzeczywiście znalazłem teraz informację. Ponad pół roku temu redaktor Krzysztof Wójcik ujawnił, że prokurator z Gdańska, skazany już, dalej otrzymuje prokuratorskie uposażenie tylko dlatego, że sąd dyscyplinarny go nie zdążył wyrzucić z zawodu. Przez 10 lat dostał ponad 300 tysięcy złotych pensji. No i to obciąża samorząd prokuratorski, ale też ja bym się nie zgodził z takim mówieniem o środowisku, jakby to było środowisko co najmniej przestępcze. Pewnie słuchają nas także w sądach, bo tam nie tylko disco polo leci, jak w czytelni akt rejestrowych w Gdańsku, ale słuchane są także audycje mówione, więc myślę, że trzeba dać sprawiedliwość, że jest wielu sędziów, większość, prawie że wszyscy, tak, którzy pracują
odpowiedzialności zbiorowej, bo...
pracują po prostu uczciwie. To jest elita tego kraju. To nie można mówić o środowisku, które trzeba rozliczać.
Tak? Oczywiście, ale są zakusy, żeby uporządkować pewne sprawy, i to zakusy, za którymi stoją argumenty. Choćby przewlekłość postępowań, sądowych. To jest olbrzymia... Nie.
I znowu polityka.
Tego nie powiedzieliśmy absolutnie. Nie, no
przewlekłość jest gigantyczny problem.
Przewlekłość jest olbrzymim problemem, tak? I to rzutuje na codzienne życie przeciętnego Kowalskiego.
Usłyszeć...
Tak? Niedostępność też prawników. Człowiek często się w zetknięciu z machiną sprawiedliwości, czy człowiek Józef K., tak? Jeśli go na dobrego adwokata nie stać, prawda? To są pewne problemy. Ja rozumiem, że jest bezpłatna pomoc prawna, ale to jest prawie taki... iluzoryczne.
Jest Józef K. i jest Janusz K., zdaje się. Czyli tak naprawdę
bohaterze
na stronie Radia Gdańsk mogą państwo wejść i posłuchać, jak pan sędzia domaga się, że tak powiem, szybszego wywiązywania się przez
bardzo mocny zapis.
Jako łapówkobiorca. No,
jakby ale to rzutuje cieniem na całe środowisko, dlatego mówimy o tym, że środowisko nie dokonało samooczyszczenia, tak jak na to liczył chociażby prezes Sądu Najwyższego wówczas Adam Strzembosz, którego przywołałem już.
A propos środowisk, to zmieńmy środowisko, przenieśmy się do środowiska sztuki. Nikt mnie tak w życiu nie poniżył, tak powiedział Grzegorz Klaman, czyli Instytut Sztuki Wyspa, który jak się okazało musi opuścić swoją siedzibę, bo tam będzie się mieściło Muzeum Sztuki Współczesnej. Miasto wreszcie jakby zdecydowało się na to, wykupiło grunt, to znaczy prawo do użytkowania wieczystego a nieruchomość wykupiło. I Grzegorz Klaman jest bardzo oburzony, bo mówi, że gdyby tak Instytut Sztuki Wyspa został częścią Muzeum Sztuki Współczesnej, to jeszcze on by to zrozumiał, ale wyrzucenie to jest wielka zdana.
Czuje się znany prowokator, czuje się poniżony. Swoją, nazwijmy to, twórczością też wiele osób to środowisko dotykało. I pewnie wiele osób się czuło nawet poniżonych i szokowanych. Jest tu pewien problem tych artystów naszej gdańskiej awangardy, którzy... pewnie liczyli na mecenat miasta, na to, że będą mieli wsparcie. Teraz druga strona medalu to te grunty stoczniowe. No tam jest się węzeł gordyjski. Miasto musi kupić, zapłacić skarbowi państwa za użytkowanie wieczyste. No czy grunt tego budynek? No można by mnożyć tutaj. To temat dyskusji na temat gruntów stoczniowych też warto by porozmawiać przy okazji.
No to, że Muzeum Sztuki Współczesnej powinno powstać takie samodzielne, właściwie przy Muzeum Narodowym oczywiście, ale gdzieś te zbiory powinny się znaleźć, to nie jest nowa sprawa. To jest temat, który jest wałkowany.
Zbiory chyba od dawna są kupowane i tak naprawdę leżą w magazynach, prawda, nie są eksponowane.
W Pałacu Opatów, tak. Zdaje się, tam są właśnie zebrane. I ja przyznam, że nie bardzo czuję, gdzie jest nerw tego sporu. No, miasto kupiło budynek, chce go zagospodarować. I chyba chwała temu, że chce zagospodarować.
Będzie tam posprzątane, ale ja myślę, że...
W siedzibie Instytutu Sztuki Wyspa w piątek odcięto wodę, bo zalegano z płatnościami. Nakazano też opuszczenie budynku w ciągu kilku dni. Grzegorz Klaman deklaruje, że złoży pismo o przesunięcie terminu o 2-3 miesiące. Musi bowiem przenieść bibliotekę, archiwum oraz kolekcję dzieł sztuki. Ale ja myślę, że tam spór jest głębszy, bo jest też oświadczenie Grzegorza Klamana, którego w tej chwili nie będę cytował. Tam wydaje mi się, że do pewnego rozłamu dochodzi w ramach osób, które do tej pory współtworzyły te instytucje, a wcześniej Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, które, bo też pamiętajmy, że to Łaźnia nie była od razu tą Łaźnią, jaką dzisiaj znamy.
Komentować, że spory już się przeniosły dawno też na sztukę.
Rozłam w instytucji to jest jedna rzecz, a druga w utworzeniu Muzeum Sztuki Współczesnej w tym miejscu, moim zdaniem, chodzi bardziej o uratowanie tego obiektu, czy o przejęcie przez samorząd tego obiektu, bo tak gdybyśmy się zastanowili, gdzie mogłoby się mieścić takie muzeum, to pewnie samorządy znalazłyby obiekty, które posiadają bez kupowania.
Miało być dobudowane też, miał być budynek Muzeum Narodowego, więc to, i tam.
Tu jest taki jakby element, moim zdaniem, polityczny. Trochę też mnie dziwią kolejne doniesienia, że powstają znowu kolejne muzea, bo mówimy o tym, że chcemy być takim społeczeństwem innowacyjnym, inwestującym w nowe technologie, i to pozostaje w sferze deklaracji albo w sferze jakichś działań. Natomiast to, co robimy realnie, to powstaje muzeum za muzeum po prostu.
Ale
to
muzeum naprawdę
Kiński ogłosił powstanie Muzeum Historii Polski.
Ale ja powiem,
wiesz, to ja tak sobie ostatnio, że kiedy powstała Agencja Kosmiczna Polska, to porównałem to do Ligi Morskiej Kolonialnej. Po co nam Agencja Kosmiczna? Tak,
Polska, że mogłoby powstać Muzeum Nowoczesnych Technologii.
Ale to, nie mówcie, że ja jestem przeciwnikiem tego muzeum, bo tak dlaczego nie powinniśmy powołać w Gdańsku Muzeum Sztuki Kaszubskiej na przykład? Albo Muzeum Żuławskiego, prawda?
Mamy muzeum etnograficzne też będące.
Ale jeszcze lepsze, tak? Możemy
prywatne
inicjatywy jeszcze lepsze.
Doprawdy mogą być realizowane. Tak samo artysta może się wystarać o budynek, sprzedać swoje doskonałe dzieła, wystawić je na aukcję, jeśli jest tak dobry. I nie martwić się, nie wisieć u klamki ECS-ów, miasta.
W ostatnich latach.
I chodzić i płakać, i mówić, że czuję obrażony. Ja też sobie wyobrażam, żeby dotacje miasta wędrowały na taką czy inną sztukę, której nie cenię po prostu. Ja sobie mogę wyczynić się Pier Paolo Pasoliniego, Hieronimusa Boscha, czy mówić o tym, że Pietro Manzoni prowokował w ten sposób w latach 50. jak i żaden awangardysta gdański do dzisiaj tego nie uczynił.
Z tym Pasolinim to mnie zaskoczyłeś, przyznaję, bo obraża cię część sztuki nowoczesnej w Polsce.
Ale jeśli mówimy o Pasolinim, to jest akurat człowiek, który zrobił i Salo, i Żywot według świętego Mateusza.
No tak, Artur, ale wiesz, no nie mogą być
Sacrum
gusta...
I Sacrum i Profanum.
Gusta ekstremum. To bardzo ciekawa ta dyskusja.
Będziemy dyskutować, mówimy o roli artysty, o mecenacie.
Każdy powinien powiedzieć o swoich gustach, a ty chcesz te przerzucić własne gusta na gusta suwerena, prawda, jak się teraz zwykło mówić.
Mi się wydaje, że...
Nie, ja mówię tylko o tym, że to może też wyraźnić niektórych odbiorców, że oto ktoś się stara o wsparcie miasta. Niech sobie radzi sam, jeśli będzie takim odważnym, wolnym, wspaniałym artystą, prawda?
Ale Instytut Sztuki i Wyspa chyba sobie dość długo radził sam, tak mi się wydaje, prawda? To znaczy pozyskując w rozmaity sposób fundusze, no bo oczywiście i ten budynek został w jakiś tam sposób zagospodarowany, przecież to była chyba szkoła zawodowa wtedy,
tak,
prawda?
Tak, Krzysztof słusznie zwrócił uwagę, że miasto tutaj stara się ratować jeszcze tą substancję, która na terenach postoczniowych po wygumkowaniu znacznych obszarów z architektury miasta, wygumkowaniu już na trwałe w zniszczeniu tego, stara się tę część substancji uratować.
I była dyskusja, kupimy i co my mamy z tym zrobić, tak? Co tam możemy zrobić? Zrobimy muzeum, tak? Ale to mamy ECS, mamy Muzeum II Wojny, w Gdyni Muzeum Emigracji.
Ale nie mamy Muzeum Współczesnej, tak?
No nie mamy, Ale to jak będzie kolejny budynek do uratowania, to myślę, że jeszcze można wpaść na jakiś pomysł,
można supermarket
muzeum
jeszcze zrobić,
tak?
Prawda? Można supermarket i to będzie też fajne. Nie, no już nie przesadzajmy, bo my się od ściany do ściany po prostu tutaj obijamy. Ja nie wiem, bo jak mówię, do końca jednak ten temat nie jest rozpoznany, ale uważam, że sztuka współczesna zasługuje na swoje muzeum i wiem, że takie muzeum miało być przy Muzeum Narodowym, którym ten gmach miał być rozbudowywany, ale ECS, budowa ECS-u pożarła, że tak powiem, te pieniądze, większość pieniędzy, i teraz trzeba się zastanowić, jak to zrobić inaczej. Natomiast być może tam jeszcze jest z wyspą
muzeum,
jakiś inny podtekst,
muzeum sztuki
współczesnej
ma być organizowany przez samorząd województwa, jeśli się nie mylę.
Tak, bo miasto kupiło jakby ten grunt, ale jakby go przekazało. I ten
marszałkom, to spójrzmy na sytuację Opery Bałtyckiej. Widać z tego, że samorządu województwa po prostu nie stać na prowadzenie opery.
Ale to nie znaczy, że mamy w ogóle zlikwidować operę.
Oczywiście to nie znaczy, żeby likwidować.
I niech po prostu ludzie żyją bez opery. Niech żyją z tabloidami.
W dziale budżetowym.
Cały maj żyliśmy bez opery, bo jak wiadomo, dyrektor Weiss, prawda,
zarysił. W dziale budżetowym skarbnika województwa jest określona kwota pieniędzy przeznaczona na kulturę, na operę, na wydarzenia kulturalne, na muzea, więc jeżeli do tego budżetu, który nie starczał na operę, jeżeli z tego budżetu mamy utrzymywać jeszcze kolejne instytucje, no to ten problem będzie większy. Ja nie mam intencji likwidacji opery, tylko mówię, że tam jest problem, tak, z utrzymaniem. Właściciel ma problem z utrzymaniem opery.
Wtedy, kiedy liczy się pieniądze, rzeczywiście trzeba zwracać uwagę na to, jak się je wydaje. Jeżeli na coś nie stać nas w danym momencie, no to nie stawiamy kolejnych klocków, które będą przynosiły koszt. No, każdy operator obiektu, niezależnie od tego, czego dotyczy, musi liczyć się z tym, że musi zapłacić za prąd, za wynajęcie powierzchni itd., itd. Łatwo jest przekazać jako operatorowi jakiś obiekt, ale potem świadomość tego, że to jest koszt, burzy całą ideę wysokiej kultury, tak? Bo wydaje mi się, że z wysoką kulturą w ogóle dzisiaj mamy problem i mówienie o tworzeniu kolejnych obiektów, które będą przynosić koszt, jest, myślę, lepiej uporządkować to, co już mamy i gdzieś zagospodarować, więc to myślenie o tym, żeby gdzieś tutaj zagospodarować to w obrębie Muzeum Narodowego, myślę, że ma sens. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj, no niestety, w państwie demokratycznym, w którym jednak musimy liczyć się z kosztami, to jest jakby główny przyczynek do tego, czy coś powstanie, czy nie.
A propos kosztów, to myślę, nie zdążyliśmy o temacie typu Mieszkanie Plus porozmawiać, ale myślę, że ludzie i pieniądze dzisiaj, biorąc pod uwagę także poranną wizytę u nas ministra Smolińskiego, na pewno ten temat podejmą, także czuję się tutaj usprawiedliwiony. Ryszarda Górska, przepraszam, spojrzałem na...
Nic o tym nie wiem.
Ryszarda Wojciechowska, bo chciałem odwrócić kolejność. Andrzej Urbański, Krzysztof Katka, Artur Górski, Tomasz Olszewski.
Dziękuję państwu.
Dziękuję. Ryszarda Wojciechowska.